Lato, opera leśna i muzyka operowa. Po takim wstępie można tylko powiedzieć, że wkrótce rozpocznie się Baltic Opera Festival. Gwiazdy będą nie tylko świeciły nad Sopotem, ale także na scenie, a wśród nich nasi goście. Małgorzata Walewska.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Tomasz Konieczny.
Witam Państwa serdecznie.
To na początek chciałabym zapytać, w jakim dziele Państwo wspólnie wystąpią podczas Baltic Opera Festivala i jakie role będą Państwo kreowali?
No, Małgosia będzie mnie generalnie ustawiać do pionu, tak. Także to ja uwielbiam tę scenę. Wotan na początku, Walkiria, to jest właśnie Walkiria, jest w bardzo dobrym nastroju, znaczy wybudował sobie zamek. Co prawda rozstał się z pierścieniem, ale ma nadzieję, że go zaraz zdobędzie, że to jest tylko na chwilkę, bo Wotan jest takim troszeczkę lekkomyślnym, takim niebieskim ptakiem.
Narobił sobie córek,
każdą z inną kobietą zresztą. Tak to u Wagnera może nie jest wprost napisane, ale tak się domyślamy. No i ma jedną ukochaną z ziemią, ją spłodził, natomiast z Friką, swoją małżonką, niestety nie ma żadnej.
Ziemia to jest postać, nazywa się Erda i
Erda,
stąd tak
dokładnie.
Spłodził ją z ziemią, tak trochę dziwnie brzmi.
No tak.
Tak. A ja jestem Frika, obecna żona Wotana, stoję na straży porządku, małżeństwa, dobrego wychowania, dobrego zachowania i w ogóle to jest karygodne, co ten Wotan wyrabia, no i zamierzam go tutaj jakby przywołać do pionu i srodze ukarać winnych.
No niestety tak się dzieje. Znaczy Frika wchodzi, robi zamieszanie. Wszystko wypomniała temu Wotanowi w tej scenie. Tak go zmiotła, z błotem go zmieszała zupełnie.
Dobra kłótnia małżonków. To jest jak w życiu.
Troszeczkę jednostronna, bo ten Wotan jednak tam nie bardzo się potrafi wybronić z tego wszystkiego, bo argumentacja jednak jest bardzo
silna. Po jej stronie.
No wszystko się zgadza. Znaczy Wotan niestety zachowywał się dość nikczemnie w tych swoich poczynaniach. No, z czego jest zresztą bardzo dumny, ale no, nie może
ale
się
jak
tego
Frika
przyznać.
Nie widzi.
Jak Frika nie widzi i ponieważ tak się składa, że to nie tylko Frika, jego małżonka, tylko również bogini ciepła domowego, w związku z tym stoi na straży właśnie tego, czego Wotan nie przestrzega. A tak się składa, że z Friką właśnie nie ma żadnego dziecka, więc ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana.
Już mu darowałam te 9 walkirii, ale on jeszcze sobie bliźniaków machnął na boku. Chłopiec i dziewczynka Zygmunt i Zyglinda rozdzieleni byli w wczesnym dzieciństwie i przypadkiem na siebie wpadają. Znaczy ja tam nie wierzę w te przypadki, bo to na pewno Wotan wszystko i tak zaplanował, tak, że to tak miało być. No zresztą nie będziemy Państwu opowiadać całej opery, bo trzeba przyjechać i zobaczyć. Tytuł opery jest Walkiria i to jest właśnie ta Walkiria, której cwałowanie Państwo znają ze wszystkich filmów, a autorem jest Ryszard Wagner.
No właśnie chciałam powiedzieć, że Państwo tą swoją dyskusją udowodnili, że opera jest dla wszystkich i że tam są takie tematy, które nie są wydumane, ale to jest po prostu kłótnia małżeńska, to jest z życia wzięte.
No oczywiście, że tak. Do tego, tak jak Małgosia już powiedziała, ta muzyka pojawia się co prawda troszeczkę w innym kształcie i w innej formie, ale pojawia się w bardzo wielu filmach, no chociażby takie Gwiezdne Wojny. Puściłem kiedyś mojemu jeszcze młodemu wówczas synowi początek trzeciego aktu Walkirii, czy ten słynny cwał Walkirii i pytam się, synu, co to jest? A on mówi, no Star Wars.
Tak, tak. A pamiętajmy jeszcze, że cała historia jest oparta na germańskim micie, tym samym, na którym jest oparty Władca Pierścieni. I podobno to Wagner był pierwszy, Tomek, tytuł na ten temat. Wiesz więcej.
Tak, to jest bardzo ciekawe, dlatego że Tolkien, który napisał właśnie Władcę Pierścieni, był germanistą, więc on doskonale znał się na mitologii germańskiej. Natomiast
jego przodkowie pochodzili z Gdańska.
No proszę, do tego nie wiedziałem. Natomiast inspirował się wprost Wagnerem i jego Ringiem. To nie jest opowieść mitologii germańskiej, to jest opowieść, która została zainspirowana, mówię tutaj Władcy Pierścieni, to jest opowieść, która została zainspirowana wprost Wagnerem, dlatego że Wagner w tej swojej opowieści o pierścieniu połączył bardzo wiele wątków i również wykraczał poza ramy mitologii tej germańskiej, zastosował bardzo wiele wątków z mitologii starożytnej, greckiej. I również bardzo takich wiele wątków, które dzisiaj nazwalibyśmy, że są wątkami ekologicznymi. No chociażby ta bogini Ziemia właśnie, czyli Eada, o której wspominałaś, to jest bardzo na czasie, to jest takie bardzo in, można powiedzieć.
No tak. Też jakby pochwała miłości szeroko pojętej też jest teraz na czasie. No ale ja tu jestem prawicowa bardzo w swoich poglądach, jeśli chodzi o Frikę, więc będę bronić.
No niestety nabroił ten wotan strasznie i...
Miał sporo za uszami.
No dzięki miał temu mamy sporo. O czym śpiewać.
Tak, ale to te 9 córek mówię, no to jest... Do tego jeszcze nie powiedziałaś o tym, że te swoje bliźniaki to w ogóle spłodził z wilczycą, więc latał za nią przebrany za wilka w wilczej skórze, to odwrotnie troszeczkę, nie wilk w owczej skórze, tylko wotan w wilczej skórze.
I... Jest przed 22, więc może ten wątek zamknijmy.
Ale jeżeli państwo mają już za sobą Władcę Pierścieni, no to właściwie jakbyście wstęp mieli za sobą. Przyjdźcie na drugą część.
Dlaczego 2 i 5 lipca pojawi się Walkiria? Z jaką rocznicą jest to związane?
To jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, która z okazji 150-lecia prapremiery światowej Pierścienia Nibelunga, która właśnie 150 lat temu odbyła się na otwarcie festiwalu w Bayreuth, domu festiwalowego w Bayreuth. Jesteśmy jedyną instytucją, która gra w ogóle jakąkolwiek część Pierścienia Nibelunga w Polsce. Ja mówię, to jest pełen anachronizm, nie rozumiem tego, dlatego że cały świat gra Wagnera. Najmniejsze teatry niemieckie, no to jest może zrozumiałe, natomiast i Sofia gra Wagnera, i Budapeszt gra Wagnera, Praga gra Wagnera, Rosjanie grają Wagnera, Ukraińcy grają Wagnera, wszyscy grają Wagnera, tylko my niestety nie bardzo.
Znaczy my też gramy, ale rzadko. Ja przecież śpiewałam w Poznaniu Kundry w Parsifalu i te wagnerowskie dzieła się pojawiają na polskiej scenie, natomiast niezwykle rzadko. I pamiętajmy, że też bardzo ważnym wymogiem jest bardzo dobra sekcja dęta. I naprawdę to są duże orkiestry. Wagner wymaga wielu prób, wielu przygotowań, najlepszych składów, ciężkiej pracy, ciężkiej jak ciężkiej, no w każdym razie precyzyjnej i długotrwałej i no musi być teatr na to stać.
To nie są tanie rzeczy.
Znaczy opera w ogóle nie jest tanią rzeczą, tylko pomyślmy o tym, że my również tym festiwalem edukujemy ludzi, którzy nigdy być może nie byli w operze i przychodzą do miejsca, które jest im znane, do tej Opery Leśnej, albo znane ze słyszenia, albo w ogóle znane z autopsji. Proponujemy ludziom tak zwaną kulturę wysoką, z którą być może nigdy się nie zetknęli i oni rzeczywiście potem meldują, że im się to podoba, czyli chcą jeszcze przychodzić. Ja myślę, że to jest bardzo ważny aspekt tego festiwalu. My jesteśmy elitarni, ale jesteśmy również egalitarni, czyli powodujemy, że to zainteresowanie muzyką symfoniczną, klasyczną muzyką wzrasta. Publiczność 5000 ludzi, więc mamy dla kogo grać i rzeczywiście ci ludzie chętnie przychodzą. Jest w Operze Leśnej coś niezwykle autentycznego. Coś takiego, co powoduje, że człowiek na samym rozpoczęciu tego spektaklu się wzrusza i daje się temu porwać, tej wspaniale brzmiącej w tym miejscu muzyce klasycznej.
No ja z rozrzewnieniem wspominam naszego latającego Holendra. Ta atmosfera, ten las, szumiące liście, ten mrok, który się topi w przestrzeni. Ja uwielbiam śpiewać na otwartym powietrzu, bo wtedy właśnie mam wrażenie takiej prawdy, zwłaszcza jeżeli spektakl jest właśnie dostosowany do przestrzeni, w której go wystawiamy. A jeszcze wracając do rocznic, to ja się bardzo cieszę, bo to jest też 5 lipca uczczenie moich urodzin, więc bardzo ci dziękuję, Tomku, że...
Wow, wszystkiego wow. Najlepszego!
Że właśnie będę mogła spędzać ten czas z tobą na scenie, bo wtedy wiem, po co się urodziłam.
To apeluję do wszystkich naszych słuchaczy, żeby 5 lipca wybrali się do Opery Leśnej i zaśpiewali 100 lat.
Zapraszam.
Proszę Państwa, przede wszystkim ubierzcie się ciepło,
tak,
bo tam naprawdę trzeba się ciepło ubrać i bądźcie cierpliwi. To znaczy highlight, czyli Cwał Walkirii jest w trzecim akcie. I miejcie Państwo świadomość, że my przerwy robimy dłuższe dla Państwa, nie dlatego, że chcemy Was jeszcze dłużej przytrzymać w tej Operze Leśnej, tylko dlatego, żebyście po prostu mogli coś zjeść. Ten spektakl w całości będzie trwał 5,5 godziny. I trzeba się na to psychicznie przygotować. Także nie zniechęcajcie się, ubierzcie się ciepło.
Żadne szpilki, proszę pani, żadne szpilki. Zimowe buty na futrze. Elegancja od pasa w górę.
I kocyk.
Kocyk zdecydowanie, poduszeczka, najlepiej też jakaś kurtka taka no, przeciwwiatrowa przynajmniej, jeżeli nie przeciwdeszczowa. Deszcz jest na mnie groźny, jak pada to możemy grać, może jak leje to nie, bo wtedy jest bardzo głośno, ale jak pada to możemy grać. Natomiast bądźcie Państwo uważni, będzie naprawdę chłodniej niż na plaży.
Poza Walkirią jeszcze jeden Ryszard Wagner się pojawi.
Tak, mamy
propozycję. W czasie festiwalu oczywiście.
Tak, mamy propozycję dla najmłodszych i ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, bo to jest takie moje oczko w głowie. Realizujemy projekt Złota Renu, czyli pierwszej części Pierścienia Nibelunga dla najmłodszych. To jest projekt śpiewany po polsku i masywnie skrócony. czyli mamy 40 minut, to się odbędzie również w Operze Leśnej. Skład, który przygotowuje ten spektakl, to są koledzy z Niemiec, którzy specjalnie dla nas uczą się mówić po polsku i śpiewać po polsku. To jest naprawdę poważna sprawa. Ja widziałem.
Słodka jest, ja też się muszę po niemiecku nauczyć.
Dokładnie, bardzo się cieszę, żeśmy się na takie rozwiązanie zdecydowali. Tam będą również wspaniali śpiewacy i myślę, że to jest najlepsza z możliwości, żeby młodego widza zachęcić do tego, żeby kiedyś jeszcze poszedł do opery. Niekoniecznie na Wagnera, to jest, mówię, spektakl dla najmłodszych, dla dzieci. Zapraszamy Państwa serdecznie, ale gramy też inne rzeczy podczas tego festiwalu. Może nie tyle, ile byśmy chcieli, bo nam pieniędzy nie wystarcza, ale...
To nie są tanie rzeczy, jak już powiedziałam.
To nie są tanie rzeczy i nie powinny być tanie. Ja muszę to jasno powiedzieć. Opery nie da się robić po prostu byle jak. Jak się ją robi byle jak, to lepiej w ogóle ręce precz i tego nie robić. Dlatego, że jest to synteza sztuk, tam się pojawia wszystko, pojawiają się sztuki plastyczne, pojawia się dramat, pojawia się muzyka, orkiestra symfoniczna.
To nie taniec.
Taniec czasami, tak. No u nas też można powiedzieć, że taniec się pojawia, ponieważ mamy wydarzenie poświęcone pamięci państwa Pendereckich, Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. To wydarzenie ma miejsce w Obrze Bałtyckiej w Gdańsku 6 lipca wieczorem. Tak się składa, że pani Elżbieta Penderecka była w naszym komitecie honorowym i jej śmierć jest dla nas no, takim smutnym momentem. Natomiast ja się zobowiązałem tak duchowo troszeczkę, żeby kontynuować pracę pani Elżbiety. Zresztą Małgosia też w swoich licznych poczynaniach wydaje mi się, że też tą ścieżką podąża.
Tak, uwielbiałam państwa Pendereckich. Ostatnio też miałam przyjemność być w Lusławicach. No i bardzo jest tam bez nich pusto.
Dodam tylko, że byłam na konferencji prasowej rok temu, kiedy pani Elżbieta Penderecka bardzo serdecznie mówiła o tym festiwalu i całym sercem wspierała, więc rzeczywiście jej duch, jej męża także tutaj po prostu jest.
Ja powiem więcej, ja miałem kilka takich momentów słabości, bo proszę państwa, robienie festiwalu w naszym kraju to nie jest sielanka, to jest po prostu droga przez mękę, począwszy od finansowania, skończywszy na rozmaitych proceduralnych kruczkach, które trzeba pokonać. Ta droga jest naprawdę, nie jest usłana różami. I ja wielokrotnie radziłem się pani Elżbiety, no ze dwa razy byłem u niej i mówię, pani Elżbieta, ja już nie dam rady, muszę dać spokój, bo to jest, za dużo mnie kosztuje, to po prostu jest bez sensu. Na co pani Elżbieta mówiła, nie panie Tomaszu, pan musi to robić, pan musi to robić. I rzeczywiście była ogromnym orędownikiem tego festiwalu, widziała potrzebę takiego festiwalu, widziała, że brak jest w Polsce międzynarodowego festiwalu operowego, a jesteśmy 20. gospodarką świata i naprawdę nas na to stać. Jeżeli ktoś mi powie, że są ważniejsze rzeczy, no nie, nie ma ważniejszych rzeczy.
Ja osobiście też ci jestem wdzięczna, Tomek, za ten festiwal. Uważam naprawdę, że to wielka rzecz. Cieszę się, że mogę to dzisiaj powiedzieć publicznie, bo to jest scena do tego stworzona. I tak naprawdę mamy wiele festiwali w Polsce, bo jest i Moniuszkowski i no, jest dużo. Natomiast operowego festiwalu na prawdziwej operowej scenie z zapleczem, z kanałem orkiestry i z tak wspaniałą sceną nie mamy. To znaczy teraz mamy, jest to Baltic Opera Festival. Naprawdę jestem dumna i szczęśliwa, że tak jest.
Ja chciałabym jeszcze zapytać Państwa, bo Państwo śpiewali w bardzo różnych miejscach na całym świecie i mają Państwo tak bogate dosie, że nie będę tutaj wymieniała, ale gdzie Państwu się najlepiej śpiewało i tak porównując na przykład do Opery Leśnej?
No ja mam takie miejsce, które kocham, to jest festiwal w Savonlinie, gdzie śpiewa się w średniowiecznym zamku na dziedzińcu. Zamek stoi na skale na środku jeziora i wchodzi się do niego po pontonowym moście. No i właśnie po 10 latach wracam na tą scenę w przyszłym roku.
Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to jest kilka takich scen, które są tam gdzieś głęboko w moim sercu. Rzeczywiście Metropolitan Opera ma kapitalną akustykę i świetną atmosferę do pracy. W tej chwili ma troszeczkę problemów finansowych, więc czekamy, jak to się wszystko rozwinie. Opera też przeżywa jakiś taki moment przemian, moment odrodzenia, mam nadzieję, a nie upadku. Drugą sceną jest oczywiście Opera Wiedeńska, ale...
Mówisz o budynkach, a jakieś takie plenerowe, żebyś mógł je do opery Leśnej porównać.
A to nie da się nic porównać. To jest, znaczy uważam, że Opera Leśna jest najlepszym miejscem.
A śpiewałeś u stóp Akropolu w Teatrze Herodosa? Też było bajecznie.
Niestety nie śpiewałem w Atenach i nie śpiewałem też w Aix-en-Provence czy w Orange.
A Bayreuth przecież też jest takim festiwalem.
To bardziej wagnerowski.
No ale Bayreuth to jest teatr. No. To jest teatr zbudowany przez Wagnera, żeby tam właśnie grać jego tytuły. Oczywiście tam akustyka jest kapitalna, tylko ta akustyka jest taką akustyką troszeczkę starego kościoła. I ja nie jestem takim zupełnym fanem, ponieważ uważam, że opera jednak wymaga troszeczkę czegoś innego. W Bayreuth jest łatwiej, bo tam ta orkiestra brzmi ciszej.
Aha. Powiedz, co Jan Holender powiedział na naszym spotkaniu w Wiedniu.
A, to nie pamiętam. To powiedz.
No, że teraz to on myśli, że na Baltic Opera Festival będzie lepszy poziom niż w Bayreuth.
Ja myślę, że...
Sopot był drugim Bayreuth.
Sopot był Bayreuth północy, mało tego, były takie klauzule w umowach, które były zawierane przed II wojną światową, że artyści, którzy występują w Bayreuth, nie mogą występować w Sopocie i odwrotnie. Do tego stopnia była konkurencja, tacy dyrygenci jak Nappers Busch czy Kleiber Senior, cała sielanta, śmietanka śpiewaków z Berlina, również orkiestra z Berlina, ale również orkiestra tutaj gdańska. No, tradycja jest naprawdę ogromna i my tylko staramy się po prostu kontynuować to dzieło, a miejsce jest wybitne. No, miejsce ma taką akustykę, które ja nie jestem w stanie z niczym innym porównać. To jest coś kapitalnego, do tego nie zepsuliśmy na szczęście kanału orkiestrowego, który tam jest sprzed wojny jeszcze. Zanosi się na to, że będzie remontowany. Ja tylko cały czas powtarzam, tam chodzę i tak wystukuję, żeby tylko tego pudła rezonansowego pod kanałem orkiestrowym nie zepsuć, żeby te deski były też nad pustą powierzchnią, bo to wszystko rezonuje. Także mam nadzieję, że to się wszystko dokona pięknie, że będziemy się cieszyć jeszcze przez wiele lat tą naszą operą leśną. A ja się osobiście bardzo cieszę, że no, są takie osoby jak Małgosia właśnie i inni wspaniali artyści, którzy to doceniają, którzy to widzą, którzy też mogą na tym skorzystać pewnie w jakiś sposób, bo przecież my prezentujemy polskich artystów na jakby nie było międzynarodowej scenie tutaj. Prezentujemy również polską sztukę, polską kulturę. Tylko no, zachęcam polityków, żeby to dostrzegli, żeby po prostu zastanowili się nad tym, jak to jest ważne. Robimy to w basenie Morza Bałtyckiego, bardzo ważnym w tej chwili akwenie, jeżeli chodzi o politykę, i pracujemy również z krajami Grupy Wyszehradzkiej, co też jest bardzo, bardzo ważne i wszyscy politycy to ciągle powtarzają, ciągle mówią, my robimy to w praktyce, a jednak no, chcielibyśmy, żeby to było bardziej dostrzegane.
Ja mam nawet wrażenie, że nasza reprezentacja operowa polska jest mocniejsza niż reprezentacja piłkarska. Chciałabym zwrócić na to uwagę politykom.
Bardzo się cieszę, że pani mówi, że kultura jest wyżej sportu, bo ja o tym zawsze też mówię, że kulturą się promujmy, a nie tylko Lewandowskim.
No, naprawdę mamy czym. Mamy taki zestaw teraz młodych solistów, którzy naprawdę istnieją na świecie i to bardzo mocno, że no, jest się czym chwalić.
Lewandowski jest jeden, jest w absolutnej ekstraklasie i jest naszym bohaterem. To jest oczywiste. Mieliśmy też Małysza i mamy innych wspaniałych sportowców. Natomiast śpiewaków mieliśmy w tym sezonie, tylko w tym sezonie, 7 Polaków w Metropolitan Opera na największej scenie operowej świata w głównych rolach. To jest, proszę państwa, ekstraklasa. I trzeba to podkreślać, trzeba o tym mówić. To nie jest mniej ważne. To jest, jeżeli nie ważniejsze, to tak samo ważne jak sport.
Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.